Pytanie za 100 punktów. Czy miałeś kiedyś lokaty w Getin Noble Banku?
W Getin Noble Banku nie, w Idea Banku.
O, widzisz, czyli dobra odpowiedź. A w tym podcaście porozmawiamy o tym, dlaczego warto trzymać pieniądze w Getin Noble Banku.
To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu.
Dzień dobry, z tej strony Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Ze mną jest po raz pierwszy, ale nie ostatni, Piotr Rosik, również ze Strefy Inwestorów.
Dzień dobry.
Zaraz powiesz kilka słów o sobie. To jest podcast 21% rocznie. No i dzisiaj będziemy mówili o takim dość nietypowym temacie, czyli gorącej kwestii związanej z bezpieczeństwem pieniędzy w sektorze bankowym. Ale zanim zaczniemy, no to może parę słów o Piotrze. Piotr jest z nami od chyba 2 lat, jesteś w Strefie
Prawie
Inwestorów.
Dwa, tak jest.
Zawodowo giełdą zajmujesz się od
2000, znaczy tak naprawdę od 2011 roku, aczkolwiek rynkiem finansowym od 2007, odkąd zacząłem pracę w mediach ogólnopolskich, to był Parkiet.
Okej, no i teraz powiedz mi, no dobra, czyli pisałeś o giełdzie, pisałeś o finansach, o sektorze finansowym.
Tak, wcześniej o firmach ubezpieczeniowych. A później tak, o giełdzie, o inwestowaniu.
Przygody inwestycyjne jakie?
To znaczy ja inwestuję troszeczkę na własny rachunek. Oczywiście obserwuję aktywnie, co się dzieje na rynku polskim i zagranicznym. No i dosyć też mocno interesuję się inwestycjami alternatywnymi, czyli w Polsce rozumiemy pod tym pojęciem złoto, sztukę, także nieruchomości, aczkolwiek ja nieruchomościami nie za bardzo się interesuję, ale tymi dwiema pierwszymi kategoriami jak najbardziej.
Złoto, nieruchomości to ja bym to nie powiedział, że alternatywne inwestycje, ale już ta sztuka rzeczywiście jest ciekawa. Zresztą u nas na strefie pojawiło się kilka Twoich tekstów na ten temat. Myślę, że warto by było kiedyś o inwestowaniu w sztukę jakiś spróbować, nagrać jakiś podcast o jakichś takich podstawowych kwestiach z tym związanych.
No może jakiegoś ciekawego gościa uda się zaprosić.
Miejmy nadzieję. Dobra, zacznijmy od dzisiejszego tematu. Przejdźmy właściwie do dzisiejszego tematu. No cóż, wiemy co się dzieje. Dość dużo się dzieje wokół systemu bankowego. Wyciekły taśmy Leszka Czarneckiego, że tak powiem, kwity na prezesa KNF. Mhm. Prezes KNF długo się bronił, no niestety został w
już
końcu...
Już nie cieszy się wolnością.
Nie cieszy się wolnością, ale w każdym razie to są oczywiście jakieś takie przepychanki personalne, ale niestety nie pozostają one bez wpływu na portfele Polaków.
Tak, ostatnio Getin Noble Bank, bank Leszka Czarneckiego, przyznał, że w ostatnich tygodniach miał dosyć duże, ponadnormatywne odpływy pieniędzy klientów. Tak? Czyli klienci po prostu trochę się przestraszyli, no i wycofywali więcej pieniędzy z lokat niż zwykle.
No właśnie, i to jest tak zwane ryzyko płynnościowe, jakie jest zawsze w sektorze bankowym, bo przy tej okazji chcielibyśmy właśnie pokazać kilka powodów, dlaczego... No, to ryzyko oczywiście istnieje i ono zawsze jest możliwe, może się zmaterializować, ale w przypadku polskiego systemu bankowego jest wiele powodów, które sprawiają, że no, to ryzyko jest dużo mniejsze niż się nam wydaje. Zresztą jest wiele sposobów, jak można temu przeciwdziałać. Jakie jest teraz oprocentowanie? Bo wiem, że sprawdzałeś depozytów w Getin Noble.
Tak, no wchodzę na stronę Getin Noble Banku i widzimy, że elokata na nowe środki jest oprocentowana w skali 3,9% w skali roku, bez utraty odsetek przy zerwaniu lokaty, czyli dosyć atrakcyjna propozycja.
Bardzo atrakcyjna propozycja.
Na tle konkurencji, tak.
Zwłaszcza na tle konkurencji jest jakieś też, co to?
Konto oszczędnościowe 3,5% dla nowych środków w skali roku.
I to jest świetna okazja, żeby porozmawiać, że jest kilka powodów, że wbrew pozorom to są bardzo dobre oferty, z których warto korzystać. Zanim zaczniemy, pamiętajmy o jednej rzeczy, że my tu mówimy o środkach nie Getin Noble jako spółce, bo to trzeba rozróżnić. Jest coś takiego jak spółka, bank jako spółka i są też środki, które no, bank przetrzymuje. I bezpieczeństwo tych środków, które bank przetrzymuje, którymi zarządza, które nie są jego, no, jest dużo większe niż oczywiście samej spółki. Więc my dzisiaj będziemy mówili o tym kwestii tego, tych pieniędzy, które powierzamy w bankom, bo ja często zawsze mówię, że no, ludzie sobie z tego nie zdają do końca sprawy, ale bank trochę jest takim zarządzającym naszymi pieniędzmi. Można chyba tak powiedzieć. Zarządza w jakiś sposób.
No tak, oczywiście. Przy czym też należy pamiętać, o tym też nie wszyscy pamiętają, że jak wpłacamy pieniądze do banku, to one formalno-prawnie przestają być naszymi pieniędzmi, stają się pieniędzmi banku.
Tak.
Które oczywiście możemy wycofać praktycznie w każdej chwili. I też właśnie tutaj dochodzimy jakby w naturalny sposób do jednego z tych powodów, dla których środki w Getinnoble Banku są jednak bezpieczne, czyli do tego, że są gwarantowane przez BFG, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Tak. No to jest taki najważniejszy powód i taki oczywisty, tak, który zresztą chyba tam spółka komunikuje na
tak,
stronach.
Tak, też komunikuje wyraźnie na stronie.
To jest istotne, bo jakby z punktu widzenia prawnego, jeżeli trzymamy do 100 tysięcy euro w Getinnoble Banku, to jest tak samo bezpieczne, jak w każdym nawet innym najbezpieczniejszym banku w Polsce. Może nie będziemy tutaj
tak,
wymieniali
dokładnie.
Nazwy.
Czyli jeśli mamy kwotę w Getinnoble Banku równowartość do 100 tysięcy euro, znaczy to tak naprawdę jest wszystko jedno. Czy trzymamy w PKO BP, czy w PKO...
Miało nie być nazwa.
Czy w Getinnoble Banku, ale specjalnie wymieniłem tu takie nazwy...
Bezpieczne.
Dużych, bezpiecznych banków, żeby pokazać, że
no
tak,
tak
naprawdę...
No tam różnica jest taka, że tam oprocentowania 3,9 na pewno
no nie
otrzymam.
Nie ma, tak, tam są niższe.
Więc jakby korzyść z tego, że mamy w Getinnoble Banku, no jest taka, że mamy wyższe oprocentowanie. Oczywiście straszą nas, że jest ryzyko, że jest niebezpieczeństwo, media rozpisują się, widzieliśmy te zdjęcia kolejek pod Getinnoble Bankiem. Ja powiem szczerze, że fizycznie nie widziałem tego, chociaż przyjeżdżałem koło wiele placówek, ale w internecie pojawiły się zdjęcia,
ale gdzieś
że tam są liczby.
Były wiarygodne zdjęcia, które wyglądały tak, jakby były zrobione rzeczywiście
niedawno. No okej, ale teraz wróćmy do innego, kilku powodów innych, takich bardziej miękkich. Ja sobie je wymieniłem, znalazłem 6 takich powodów. Pierwszy powód, no to jest taki, że to jest bank komercyjny. Mimo wszystko, pamiętajmy o jednej rzeczy, że Getinnoble Bank, zresztą jak wszystkie praktycznie banki w Polsce, to są banki komercyjne. I jak ktoś sobie tam sięgnie pamięcią i pamięta te wielkie bankructwa banków w Stanach Zjednoczonych, mam tu na myśli, nie wiem, Lehman Brothers, tak, najsłynniejsze, ale też wcześniej problemy Bernsteinsa, no to różnica jest taka, że tam były banki, to były banki inwestycyjne, a nie komercyjne i to jest bardzo duża różnica. Przede wszystkim związana z tym, z koncentracją kapitału. W banku komercyjnym, no po prostu pieniądze mają ludzie, firmy, różne podmioty i ogólnie rzecz biorąc pewnie taki Getinnoble Bank ma setki tysięcy, a może i milion klientów. Bywa, że bank inwestycyjny ma kilkuset tylko klientów, tylko że depozyty są po setki milionów dolarów. I w tym momencie, kiedy kilkunastu nawet klientów zaczyna szybko wycofywać pieniądze, pojawia się problem płynnościowy i bankructwo banku. No aż takiego ryzyka w przypadku banków komercyjnych nie ma.
Stanowią, czyli jakby banki komercyjne są obłożone mniejszym ryzykiem systemowym, jakbyśmy
tak
to mądrze powiedzieli, niż
bardziej
banki
to jest rozproszone
inwestycyjne. Tak.
I druga sprawa, że to jest też ogólnopolski bank. Bo też jeżeli sięgniemy sobie do przeszłości, to prawda, kryzys lat 20. słynny, wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych, tam ja nie wiem, z tego co ja pamiętam, to są szacunki, że tam kilka tysięcy banków zbankrutowało w Stanach w latach 20. XX wieku. No to też pamiętajmy o jednej rzeczy, że to były takie małe banczki, małe lokalne banczki. Bankusie nawet można było powiedzieć, a nie ogólnopolskie
Bo to było coś w stylu raczej współczesnych banków spółdzielczych,
tak,
które co nazywamy właśnie bankami
spółdzielczymi. Które też swoją drogą mają problemy, tak, w Polsce, ale banki komercyjne ogólnie rzecz biorąc są dużo bezpieczniejsze.
Tak. No i oczywiście historia polskiego systemu bankowego stoi po stronie jakby Getinnoble Banku, no bo pokazuje, że banki komercyjne w Polsce bardzo rzadko bankrutują, upadają. Ostatnio w 2001 roku mieliśmy przypadek.
Tak, to sprawdziliśmy przed...
Bank Staropolski.
Bank Staropolski, więc to było bardzo, bardzo dawno. No i tutaj, tak jak mówię, zazwyczaj jeżeli są problemy w Polsce, no to są banki te spółdzielcze i zazwyczaj one są rozwiązywane w większości przypadków tak, że są po prostu przejmowane przez jakiś inny, większy bank. No i teraz, dlaczego są w ogóle przejmowane? Tutaj przechodzimy do drugiego powodu, bo różnica między takim bankiem, który może zbankrutować, a takim, który nawet mimo problemów jest atrakcyjnym kąskiem do przejęcia, są kredyty, a właściwie portfel kredytowy, jaki jest w tym banku.
Tak, czyli ten bank komercyjny ma zapewniony cash flow, tak? On ma pewną wartość rynkową także w przyszłości.
Tak, te przepływy pieniędzy, jakie będzie generował w przyszłości.
W przyszłości, więc jest no, jakimś tam kąskiem, tak, który ma jakąś wartość. Tak?
No i tutaj często właśnie są takie mity, że się mówi, że a w banku to nie ma pieniędzy, tak? No pójdź do banku, to nie ma pieniędzy. No nie ma pieniędzy. To jest prawdą, ale pamiętajmy, że jest portfel kredytowy. Bank, co mówiliśmy na początku, w momencie, kiedy wpłacamy te pieniądze z prawnego punktu widzenia w banku nie są już nasze, ale bank, dlatego że bank je pożycza komuś. Zazwyczaj pożycza firmie, osobie na mieszkanie, jakiś kredyt na samochód. No i to robi właśnie Getin Noble Bank. I im lepszy ten portfel kredytowy jest, im lepiej ci ludzie wszyscy, którym pożycza bank, spłacają te kredyty. I dlatego jest właśnie ta analiza zdolności kredytowej zawsze, którą przeprowadzamy. No to tym lepszy jest portfel spłacalność tych kredytów. No i oczywiście większy jest cash flow. No i w przypadku Getin Noble Banku, ja sobie tutaj sprawdziłem po ostatnich wynikach, no to przychody odsetkowe z kredytów od początku roku przez 3 kwartały, czyli od stycznia do września, to jest 1,7 miliarda złotych przychodu.
No to jest nie w kaszę dmuchał.
To jest dużo pieniędzy, tak? Koszty odsetkowe, czyli to, ile musi ją Getin Noble zapłacić za depozyty, które ludzie w nim trzymają, czyli wypłacić odsetek, to jest około 822 milionów złotych, czyli łatwo policzyć, że różnica jest około 900 milionów złotych na plusie. Tak? No i to są realne przepływy, jakie posiada bank z tytułu jakby marży odsetkowej, które muszą oczywiście pokryć złe kredyty, utratę wartości złych kredytów, koszty operacyjne, ale no to są potężne pieniądze, które pokazują, że mimo wszystko no te pieniądze, które ludzie pożyczyli temu bankowi, włożyli właściwie do niego, zostały w jakiś sposób sensowny zainwestowane.
Patrzę tutaj w twoje notatki i widzę zapis, że tylko 23% portfela kredytowego Getin Noble Banku to są kredyty we frankach.
Tak.
Okej, okay, ale też trzeba przyznać, żeby być sprawiedliwym, no, że eksperci wskazują, że jest to portfel niskiej raczej jakości, ten portfel kredytów frankowych. No ale to już jest uwaga raczej taka, która może interesować to znaczy bardziej inwestorów, a nie klientów,
ludzi,
którzy mają kredyty czy depozyty. Tak.
No, to znaczy, no, pamiętajmy o tym, że w jakiś sposób bank musi budować swoją pozycję na rynku. No, akurat Getin Noble Bank był takim, którym chętnie pożyczał tym jakby klientom, którzy nie mają takiej dobrej zdolności kredytowej, ale za to żądał wyższych odsetek, tak? Więc tutaj marża odsetkowa wbrew pozorom w przypadku, czyli marża tych kredytów w Getin Noble jest relatywnie bardzo wysoka. Oczywiście ryzyko tych klientów jest większe, ale jeżeli by się udało obniżyć koszt depozytów, to rzeczywiście te pieniądze no, płyną do banku, cały czas są na plusie. No i tutaj dlaczego zwróciłem uwagę na to, że to jest tylko 23%? No bo wcześniej było bardzo, bardzo dużo. To znaczy to konsekwentnie rok w rok ten udział kredytów frankowych spada. Dlaczego? Bo po pierwsze ludzie spłacają te kredyty, oni już nie udzielają kredytów we franku od dawna, czyli po pierwsze powód spłacają, nie udzielają nowych, więc ich liczba nie rośnie, a po trzecie jak udzielają, no to zazwyczaj złotówkowe, więc ten procentowy udział tych kredytów
no
frankowych.
To samo zjawisko, o którym powiedziałeś, dotyczy tak naprawdę wszystkich banków na polskim rynku. Ja nie wiem, czy jest jakiś bank, który w tej chwili jakoś promuje
udzielanie
kredytów
frankowych. Nie,
nie, nie.
To jest chyba frankowych. Nawet już jest ograniczone całkowicie. To znaczy, no musisz mieć taką zdolność kredytową, że ci się to w ogóle nie opłaca. Ale to warto też zaznaczyć, że to pomimo tego, że jednak frank szwajcarski zyskiwał w ostatnich latach na wartości. No i tutaj widać, że jakby zarząd nad tym mocno pracował. Więc czyniąc długą historię krótką, trzeba pamiętać o tym, że w odróżnieniu od... Już nie będę tutaj porównywał do jakichś tam spółek, które kiedyś zbankrutowały. No, dopóki bank czy instytucja finansowa ma jakiś portfel kredytowy, który generuje cashflowy, prawdziwi ludzie, którzy spłacają raty, kredyty na swoje mieszkania, no to pamiętajmy, że to stanowi dość dużą wartość i nawet jeżeli, nie wiem, rzeczywiście by było tak, że bank by popadł w jakieś kłopoty, no to kupując ten bank, znajdzie się chętny, żeby po prostu kupić ten bank. Kwestia ceny jest odrębną kwestią, ale myślę, że tutaj ten portfel kredytowy ma swoją wartość. Jaki jest trzeci powód?
No, Getin notuje najniższy koszt depozytów od wielu lat.
Tak, przy czym tutaj trzeba zastrzec, że to są dane na koniec września. I rzeczywiście w tych wynikach finansowych, raportach, które publikują, no oni konsekwentnie pokazują, że koszt depozytów im spada. No i co to powoduje? Że oczywiście ta różnica między przychodami z kredytów a kosztem depozytów jest coraz większa i dzięki temu potencjalnie są w stanie generować coraz większe zyski. Oczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało w czwartym kwartale, kiedy miała miejsce ta zawierucha związana z tymi wydarzeniami medialnymi. Niemniej jednak ta tendencja jest od wielu, wielu miesięcy, wielu nawet lat taka, że ten rzeczywiście koszty spadają. Raczej tutaj konkurencji ze strony innych banków nie powinni się obawiać, więc jak tylko jakiś tam ta wizerunkowa zawierucha opadnie, myślę, że tutaj też te depozyty powinny, ten koszt depozytów powinien maleć.
I widać to w wynikach Getin Noble Banku, bo w trzecim kwartale wynik okazał się lepszy od oczekiwań. Bank co prawda zanotował stratę na poziomie 14 milionów złotych,
tak, ale
oczekiwana była na poziomie 19, więc...
Coś tam się poprawia. Pamiętajmy o tym, że fizycznie Getin Noble zarabia pieniądze, ale musi robić odpisy na jakieś tam złe kredyty, które utraciły wartość, no i tutaj generuje stratę, więc to z tego wynika głównie. I jeszcze ostatnia inna kwestia, bo oczywiście tutaj mówimy o tym, że było więcej chętnych na wyciągnięcie depozytów niż na wpłacenie, no i musieli sobie w jakiś sposób z tym radzić. No pamiętajmy, że to, że ludzie wypłacają pieniądze, jest normalne, tak? Wypłacam z jednego banku, albo jak coś kupię, no to zazwyczaj ta osoba wpłaca później do banku, więc ten system się ogólnie rzecz biorąc jakby waży. Jeżeli wypłacam z jednego banku, no to prawdopodobnie wpłaciłem do innego banku. Banki też między sobą mogą sobie pożyczać pieniądze, więc jakby w systemie ta ilość pieniędzy jest cały czas taka sama w tym momencie. I naturalną rzeczą, że jakby bank w jakiś sposób je robi poduszkę taką finansową na to, żeby móc obsługiwać ewentualnie te depozyty. No i w przypadku właśnie Getin Noble ta poduszka jest, no bo jeżeli się popatrzy saldo depozytów, na koniec trzeciego kwartału było 46,1 miliarda złotych, a depozyty tylko 41,2, więc mniej więcej te 4,9 miliarda depozytów było więcej niż kredytów i to są kwoty, które potencjalnie właśnie Getin Noble może wypłacać, taki odpływ obsługiwać. Jeżeli one są za duże, to musi w jakiś sposób podnosić to oprocentowanie, żeby przyciągnąć, jakby niwelować te odpływy z banku. Ale ta nadwyżka jest w jakiś sposób przewidziana. Jak już mówimy o płynności, nadpłynności, to powód czwarty, nadpłynność polskiego sektora bankowego. No o tym to się chyba mówi od lat, tak? Że...
Generalnie sytuacja polskiego sektora bankowego jest bardzo dobra. To jest bardzo zdrowy sektor. Wszelkie badania, stres testy, także przeprowadzone przez instytucje europejskie, nadzorcze, pokazują, że polski sektor bankowy jest w dobrej albo nawet bardzo dobrej kondycji. No i ma odpowiednią płynność generalnie.
I tutaj warto sięgnąć do kilku liczb, bo tutaj sprawdziliśmy sobie przed podcastem. Depozytów w ogóle, wszystkich depozytów w polskim sektorze bankowym jest 779 miliardów złotych.
To znaczy, dokładnie chodzi o depozyty gospodarstw domowych.
Tak,
czyli
tak.
Bez firmowych, tak.
Czyli ludzie mają depozytów około 779 miliardów złotych. Zaznaczam, że to jest więcej, czyli jeżeli porównamy, ile w tym jest 42 miliardy Getin Noble.
No to jest.
To nie jest jakaś oszałamiająca.
Kropelka.
To nie jest dużo, tak?
To, nie jest.
To jest mniej więcej 5%. Pewnie tutaj też oni mają jakieś firmowe depozyty, ale no to nie jest jakaś tam duża kwota. I teraz ciekawostką jest to, że jest sposób na liczenie nadpłynności polskiego sektora bankowego. To znaczy, no, pamiętajcie, że bankierzy, jak myślę, że każdy słuchacz wie, nie robią tego z powodów charytatywnych, z pobudek charytatywnych, chcą na tym zarabiać pieniądze, więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nie mogą pieniędzy pożyczyć, nie wiem, kredytobiorcom, chętnym na kredyty, nie wiem, hipoteczne, tak, mieszkaniowe, samochodowe, nie mogą pożyczyć firmom, bo nie widzą jakichś interesujących firm, no to zostają im jakieś depozyty, których mają nadmiar. I nawet jeżeli ludziom nie płacą za te depozyty, tak, bo dużo ludzi ma na RORach albo są bardzo nisko oprocentowane, no to w jakiś sposób banki chcą na tym zarabiać. I po prostu idą do NBP-u i mówią, oczywiście to weźmy w cudzysłowie, ale po prostu mówią tak, mamy za dużo pieniędzy naszych klientów, dajcie nam jakieś instrumenty, żebyśmy mogli kupić, żebyśmy mogli na tym zarabiać. Tak.
Pieniądz musi pracować.
Pieniądz musi pracować.
Stara prawda, tak, bankiera.
To są takie bony pieniężne NBP. NBP robi takie licytacje, banki zgłaszają zapotrzebowanie i on im emituje te obligacje. No i to się mówi, że wartość, ile tych emisji jest dziennie, no to mówi o tym, jaka jest nadpłynność polskiego sektora bankowego. I wyobraźcie sobie, że to jest w tej chwili, ja sprawdziłem ostatnio aukcję, 84 miliardy złotych. Czyli mniej więcej, to jest więcej niż wszystkie depozyty w Getin Noblu. Banki zgłaszają jako no, to, że nie mają co zrobić z tymi pieniędzmi, proszę o jakiś instrument, żeby kupić.
100% więcej. Tak. Prawie 100% więcej. A sprawdzałeś średnią długoterminową, jak wygląda ta nadpłynność?
Tak, sprawdzałem. No ona się utrzymuje od dłuższego czasu, aczkolwiek tam są czasami dni, kiedy są wahnięcia jakieś. Ale ogólnie rzecz biorąc, no to jest taka trwała tendencja od początku roku, mniej więcej te 80-70 miliardów złotych. To znaczy, że no równie dobrze banki mogą po prostu sobie nawzajem pożyczać te pieniądze, więc wszystko tu jest możliwe. Pamiętajmy o tym, że w razie problemów płynnościowych inny bank może pożyczyć Getin Noble, jeżeli mu oczywiście wystarczająco zaufa. Powód piąty. Jaki jest?
No, taki, że mamy strażnika takiego rynku w postaci NBP, czyli Narodowego Banku Polskiego. No i on ma odpowiednie narzędzia, którymi może właśnie wspomóc płynność na rynku albo wspomóc nawet konkretne banki.
To jest bardzo ważne. Wydaje się, że o tym trochę Polacy zapomnieli, bo dawno nie było żadnych takich większych problemów, że NBP musiał kogoś ratować, ale pomagać. Ale no. NBP ma wiele narzędzi, które pozwala mu w jakiś sposób no, wesprzeć bank w przypadku
ostatni
problemów.
Ostatni raz NBP chyba sięgał po ponadstandardowe, czy też niestandardowe narzędzia właśnie w epicentrum poprzedniego kryzysu finansowego.
Czyli 2008.
Październik 2008 to było chyba ostatni raz, kiedy Narodowy Bank Polski sięgał po takie narzędzia niestandardowe.
I tutaj może dużo zrobić. Oczywiście może dać pożyczkę Getin Noblowi, to znaczy, no jeżeli pójdziecie wypłacić pieniądze z Getin Noble, no to NBP im pożyczy pieniądze. Oczywiście to jest ostateczność, ale istnieje taka możliwość. Więc tutaj jakiegoś takiego większego ryzyka odpływu znaczącego nie ma. No dopóki ten portfel jest, pracuje, jest wartościowy, no to tutaj no jakby każdy pożyczy te pieniądze, no, zwłaszcza na jakieś tam sensowne oprocentowanie. Druga sprawa, Narodowy Bank Polski może też i kapitałowo wesprzeć Getin Noble, na przykład obejmując ich obligacje. I wtedy jest to jako traktowany kapitał własny banku. Więc też może pokrywać w jakiś sposób ewentualne straty z utraty wartości kredytów. No, jest wiele narzędzi, które może robić NBP. Oczywiście może też no, takie radykalne rozwiązanie wprowadzić, czyli zmusić do sprzedaży banku. To jest ta cała afera, tak?
Tak zwane resolution. Tak.
Resolution, że w krytycznej sytuacji no, może NBP sięgnąć po taki NBP czy KNF, bo to właściwie nadzór. No, traktujmy ich całościowo jakby do takiej decyzji, że po prostu no okej, jest ryzyko systemowe, musisz sprzedać ten bank, jakiś duży, bezpieczny bank wciąga te aktywa, ładnie sobie bierze te pięknie pracujące kredyty, ma tanie depozyty, więc no, całą dziurę, ewentualne ryzyko zmniejsza. Swoją wiarygodnością sprawia, że już nie musi płacić tym kredytobiorcom, znaczy depozytariuszom 3,9, tak jak tutaj się pojawia, tylko na przykład 2,2 albo 1,8. No i biznes zaczyna świetnie zarabiać i bank, który został kupiony za małe pieniądze, w szybkim tempie może generować gigantyczne pieniądze, gigantyczne zyski dla nowego właściciela. Oczywiście trzeba pamiętać, że tam są cały czas różne kwestie ryzyka w tym banku.
No, ale Paweł, powiedz mi w takim razie, dlaczego w ostatnich dniach pojawiły się informacje ze strony PKO BP i PKO, w których to banki te powiedziały, że nie chcą i nie rozważają i nie chcą kupić, czy też dostać Getin Noble Bank.
No bo jakby tam też jest dużo problemów związanych z tym bankiem i tak naprawdę nie wiadomo, jaki to będzie miało wpływ w długim terminie. Oczywiście taki prezes banku może łatwo sobie policzyć mniej więcej, ile jest w stanie na tym zarobić i myślę, że to jest arkusz kalkulacyjny, tak? Ale no nie jest w stanie przewidzieć, jakie tam potencjalnie ryzyka mogą być, tak? Jakieś, nie wiem, prośby odszkodowania, ludzie, którzy tam na wcześniejszych kredytach, których byli niezadowoleni, się przejechali, teraz walczą o swoje, o jakichś produktach inwestycyjnych. No, w przypadku Getin Noble Banku myślę, że tutaj nie ma co tutaj ukrywać, że trochę takich historii w przeszłości było. Są nawet wyroki sądowe w tej sprawie, więc to sobie
jest
można...
Jest to pozostałość agresywnej polityki sprzedażowej.
Agresywnej polityki sprzedażowej, no i ona niesie swoje konsekwencje, które myślę, że no taki żaden prezes banku nie jest w stanie oszacować, ile to będzie kosztowało, więc mając super dobry, bezpieczny biznes, a pamiętajmy, że takie kłopoty wbrew pozorom takiego banku komercyjnego, to jest dobra informacja dla takich dużych, bezpiecznych banków. No bo co ludzie robią? Ludzie zabierają z Getin Noble, nawet powiedzmy, że tak irracjonalnie postępują, i wpłacają na 0% do dużego, bezpiecznego banku, bo więcej tam nie dostaną na nowe pieniądze, bo taki bank nie potrzebuje pieniędzy. Więc to jest takie duże banki dostają tak naprawdę darmowy kredyt od tych przestraszonych klientów. To są trochę działania, moim zdaniem, irracjonalne w tej sytuacji, której mamy, no ale tak rzeczywiście następuje, więc w takiej sytuacji trudno się dziwić, że nie są jakimiś entuzjastami. Poza tym pamiętaj, że gdyby wykazali zainteresowanie, to od razu cena by wzrosła. Jeżeli coś chcesz kupić tanio, no to zawsze mówisz, że absolutnie w żadnej sytuacji nie masz zamiaru tego kupować. Tak? Więc to też pamiętaj, że to jest dobra gra. Ostatni punkt, który był też pierwszy.
Trochę omawialiśmy na początku.
Czyli
Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Tak
i tu przekazuję Tobie głos.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny to jest instytucja, która czuwa na straży właśnie pieniędzy, które klienci powierzyli bankom komercyjnym.
Ale skąd się tam biorą pieniądze?
No, banki wpłacają.
To jest ważne,
taką składkę obowiązkową.
Tak. Że każdy bank ma obowiązek tam wpłacać rocznie, kwartalnie, co jakiś czas pewną składkę, tak. I z tych pieniędzy usypuje się kubka, która jest w razie czego, jeżeli któryś bank by miał problemy, no to z tych pieniędzy jest pokrywane ewentualne depozyty w banku.
Wiadomo, że na koniec 2017 roku w BFG było 17 miliardów złotych właśnie tych środków na ewentualne jakieś pokrycie roszczeń klientów.
Przez 2018 raczej urosła ta kwota.
Urosła oczywiście.
Bo nie było
trochę dziwne jest to, że BFG na bieżąco nie publikuje tych informacji i można je znaleźć tylko w raportach rocznych. No ale niech tak będzie. Jeśli ktoś sobie sprawdzi, o tym też mówiliśmy przecież, że tych depozytów w Getinie jest około 46 miliardów, a w BFG tylko 17 miliardów, czyli no wiadomo, jest dosyć znacząco mniej, ale tym niemniej pamiętajmy, że jakby, tak jak mówiliśmy, jest kilka instytucji, które stoją na straży całego systemu, tak? Systemu bankowości w Polsce. I nie przejmowałbym się tym, że w BFG widzimy, że na koniec ubiegłego roku było tylko 17 miliardów złotych, bo gdyby była taka potrzeba, to by się zapewne znalazło tam więcej tych miliardów. Tak, wszystko by się znalazło.
To znaczy tak, pamiętajmy o tym, że zanim by w ogóle do czegoś takiego doszło, no, znaczy wykupuje się depozyty w ten sposób jakiejś instytucji, która nie ma wartościowych kredytów. Słynny przykład KAS. Tak, skoków.
No tak.
To... No tam był problem, w ogóle to nie ma co porównywać tych dwóch rzeczy, tak? Tej obecnej sytuacji, nie wiem, do jakiegoś sytuacji skoku Wołomin, no bo tam nie było prawdziwych kredytów, pieniądze zostały wyprowadzone z systemu. No i trzeba było po prostu w jakiś sposób spłacić tych ludzi. A tutaj, okej, jedne kredyty są dobre, inne są złe, ale ogólnie rzecz biorąc, portfel Getin Noble cały czas zarabia i generuje przepływy, i to bardzo solidne przepływy, jest wysokomarżowy, no i wystarczy tylko poprawić tą marżę koszt depozytów, aby ta sytuacja się poprawiła. Po drugie, na przykład, no, konfrontując jeszcze takie fajne liczby, mówiliśmy tak, w BFG jest 17 miliardów złotych, tak? Przez ten rok na pewno tam dosypało się trochę pieniędzy. Wszystkich depozytów gospodarstw domowych w Polsce...
W połowie roku było 779
miliardów złotych, tak? 46 miliardów jest w Getinie. Ale na przykład rezerwy walutowe NBP to jest ponad 111 miliardów dolarów. Na złotówki dzisiaj to jest 423 miliardy złotych. Więc... No, NBP ma sporo amunicji, bez problemu jest w stanie pożyczyć Getin Noblowi pieniądze, może też uruchomić jakieś niestandardowe narzędzia, włącznie nawet z dodrukiem pieniędzy, potocznie mówione, bo to fizycznie nie jest dodruk pieniędzy, może skupywać obligacje komercyjne, więc no, ten wachlarz narzędzi chyba to Marek Belka znacząco rozszerzył przed odejściem z NBP-u, więc takie quantitative easing, które znamy ze Stanów Zjednoczonych tylko, które realizuje Fed, w Polsce też już jest możliwe dzięki temu, że mamy własną walutę, jaką jest polski złoty.
No i tak na koniec można podsumować, że też jakimś optymizmem powiało, kiedy jednak zobaczyliśmy, że ta reakcja Polaków na problemy Getin Noble Banku była taka no bardzo umiarkowana, to znaczy w mediach dużo się o tym mówiło, duże było nagromadzenie tych złych informacji. Okej, tak jak mówiliśmy, jakieś tam kolejki drobne pod Getinem się ustawiały, ale to nie była skala, to nie była duża skala. Śmiem twierdzić, że w innych krajach, szczególnie na jakimś południowym wschodzie Europy, to mogłoby wyglądać o wiele gorzej. No a w Polsce mieliśmy taką umiarkowaną reakcję. Trochę jak na takim już dojrzałym, rozwiniętym europejskim, jakby nie było rynku. Tak,
tak, no jakby widać, że ewidentnie Polacy mają zaufanie do polskiego systemu bankowego i słusznie, bo o ile no, tam na południu, jak ktoś mówi, w ogóle porównuje do Cypru, co się działo, no ale w ogóle to nie ma co porównywać do takich krajów, no bo to jest mały kraj, który zainwestował w obligacje Grecji i dlatego były tam straty. Więc to jest tak jak mówię, no, tam już wchodzimy bardziej w bankowość inwestycyjną. Tutaj mamy, sami siebie kredytujemy, ryzyko jest rozproszone, jest silnie, dużo depozytów jest nadpłynność w sektorze, banki są dokapitalizowane bardzo mocno, być może okej, Getin Noble nie, ale wszystkie inne zazwyczaj mają bardzo dobrze, są dokapitalizowane. Największe polskie banki są bardzo silne, są dobrze zinformatyzowane, mają kapitał, NBP od wielu, wielu lat nie miał żadnych problemów, więc też ma bardzo dużo kapitału, ma szereg narzędzi, które może bronić, ratować ewentualnie sytuację. No tak jak mówisz, chłodne głowy polskie, mimo wszystko jakoś tam nie uległy w panice, więc krótko mówiąc, na tę chwilę nagrywania podcastu, no można spokojnie powiedzieć, że spokojnie, nie ma powodów do paniki, raczej ewentualnie należy zaistniałą sytuację traktować jako okazję niż powód do stresu i paniki. A ty miałeś jakieś telefony z rodziny w ogóle? że się pytali ciebie, co robić z
pieniędzmi? Powiem szczerze, nie. Jeśli chodzi o ostatni okres, to kilka miesięcy temu miałem wiele telefonów od rodziny w sprawie kryptowalut.
A, no właśnie.
A w sprawie Getimu nie było.
No widzisz. Czyli tutaj wykazała się twoja rodzina rozsądkiem i spokojem. I tak. Tym pozytywnym akcentem kończymy. Bardzo dziękuję za uwagę. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co robisz?
Ja także pozdrawiam. Także życzę dużych zysków i zachęcam do słuchania kolejnych podcastów 21% rocznie.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.